Aktualności dnia, Radio Maryja. Naszym gościem profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witając gorąco serdecznie na naszej antenie, pragniemy zapytać pana o komentarz w dwóch sprawach. Pierwsza, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ma podpisać nowelizację ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej, niezbędną, by przeprowadzić reformę systemu dowodzenia, kierowania siłami zbrojnymi. I druga sprawa to nowe fakty w sprawie śmierci generała Petelickiego. Załamany człowiek, który popełnia samobójstwo według tych doniesień, ponieważ przestał być, mówiąc krótko, popularny. Prosimy, panie profesorze.
No tak, najpierw sprawa dotycząca tego systemu dowodzenia, raczej zmian, które zamierzają panowie z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzić. A czemu patronuje Bronisław Komorowski? Otóż pierwsza kwestia to jest taka. W moim przekonaniu te zmiany, które będą instrukcją systemu dowodzenia siłami zbrojnymi, innego elementu, który w miarę jeszcze dobrze funkcjonował, nawet nie na tym polega ich szkodliwość. Szkodliwość polega na tym, że przyjęte rozwiązania godzą w cywilną kontrolę nad siłami zbrojnymi. Mianowicie ta cywilna kontrola nie oznacza, że cywil ma dowodzić wojskiem. Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi polega na tym, aby istniał system, który nie pozwala jednemu organowi państwowemu, jednej ważnej osobie uruchomić sił zbrojnych. To oczywiście chodzi o zabezpieczenie przed sytuacjami, gdy ktoś z wybitnych polityków zagrożony przed swoją pozycją zechce posłużyć się innym środkiem, a nie wyborami, a więc na przykład wojskiem. Otóż to, co obecnie jest proponowane, to jest wyposażenie w taką właśnie decydencką rolę ministra obrony narodowej. Dlaczego tak twierdzę? Mianowicie, jeżeli chodzi o obszar obronności, minister obrony narodowej, polityk, odpowiada za ogólne kierowanie całokształtem spraw obronnych. Natomiast w ramach tego systemu istnieją siły zbrojne, które jako wojsko muszą być dowodzone i dowodzenie jest w gestii wojskowych. Dlatego mamy system dowodzenia siłami zbrojnymi, mamy najwyższego zawsze jednego dowódcę, który owszem podlega ministrowi obrony, ale nie minister obrony narodowej bezpośrednio rozkazuje wojsku. Rozkazuje na polecenie tego ministra ów najwyższy dowódca. I tym najwyższym dowódcą dotąd był szef sztabu generalnego, a sztab generalny był tym centralnym dowództwem. Teraz szef sztabu generalnego straci te uprawnienia i pojawia się dwóch dowódców szefa centralnego. To jest kuriozum w wymiarze światowym. Mianowicie dwóch równorzędnych sobie dowódców. Jeden odpowiedzialny za tak zwane bieżące, generalne dowodzenie, a drugi za operacyjne. W podtekście nam słyszę czasami, że na wypadek wojny on będzie dowodził. Więc pomijając w ogóle całą chorą sytuację, bo system dowodzenia pokojowy musi być jak najbardziej odpowiadać temu wojennemu, żeby to zamieszanie nie było, gdyby doszło do zagrożenia, to pomijając mówię to. Otóż okazuje się, że dwóch równorzędnych dowódców szczebla strategicznego będą oczekiwali na rozkazy od kogo? No, od ministra. A więc w rolę do najwyższego dowódcy wchodzi chcąc nie chcąc minister obrony narodowej. No i to jest złamanie, moim zdaniem, cywilnym kontroli nad siłami zbrojnymi, bo upoważnia to ministra w funkcji rozkazodawczej, jeśli chodzi o wojsko. A więc jest to szkodliwe. Jedyna nadzieja jest taka, bo oprócz tego ten cały system, jeżeli chcą oni to wprowadzić, no to jest sama oczywiście kosztów. Już teraz wiem, że przyszłe dowództwo operacyjne ma być rozbudowywane i tam jakaś wielka inwestycja ma być realizowana. No i z tego, co dochodzą do mnie różnego za informacje, że środki zaplanowane na tę przebudowę okazały się za małe. I teraz zastanawiają się, skąd wziąć te większe, żeby tam to rozbudować. Otóż skoro tak, no i skoro minister zapowiedział, minister finansów zapowiedział, że będzie szukał tak zwanych oszczędności, zamierza 3 miliardy coś zabrać z budżetu MON-u, no to miejmy nadzieję, że nie wystarczy pieniędzy na to właśnie i nie zostanie to wprowadzone w życie. Czyli tylko taka nadzieja.
To pierwsza kwestia, a teraz no, sprawa śmierci generała Petelickiego.
Tak, no minął akurat rok.
Rok, tak, już tak. Ponad, ale...
No prokurator ślepokura ogłosił, no moim zdaniem rewelacyjne jak na śledztwo wyniki. Mianowicie no, stwierdzenie, że generał Petelicki, którego bardzo dobrze znałem, który był człowiekiem twardym, który nie ulegał emocjom, owszem, był człowiekiem wybuchowym, ale w tym, co dotyczyło jego życiowych spraw i wtedy, kiedy dowodził jednostką GROM, no to widziałem jego ogromne opanowanie. Zresztą potwierdzam to również w tym ślepokurowym komunikacie świadkowie, którzy byli przesłuchiwani, że generał był osobą tutaj bardzo stanowczą, twardą i nie ulegającą takim rzeczom emocjonalnym. No i nagle się dowiaduje, że według ustaleń prokuratora ślepokura, no to generał jakieś załamanie przeżył, nie wiadomo jakie, ponieważ go nie zapraszało do telewizji. No z tego, co mi wiadomo, kiedy tak prześledzę wypowiedzi, które generał Petelicki w telewizjach udzielał, no to były to wypowiedzi dotyczące spraw związanych z jego profesją i z bezpieczeństwem narodowym. No i szczególnie ostatnio, kiedy doszło do tej tak zwanej katastrofy pod Smoleńskiem, no generał występował bardzo krytycznie, jeżeli idzie o to wszystkie niedociągnięcia, najdelikatniej mówiąc, które zostały popełnione. No i od pewnego czasu rzeczywiście środki przekazu, telewizje, które no, raczej nie były zainteresowane w tym, żeby źle mówić o rządzących, no, przestały go zapraszać. Ale suponowanie, że w związku z tym to był tak ciężki cios, że aż generał popełnił samobójstwo, no to nie wiem, to nawet trudno błazeństwem nazwać tego typu wniosek. No kwestia jest taka, tam jest kilka rzeczy dziwnych. Mianowicie z informacji, które dotarły również od pana ślepokura, to wiemy, że na broni znaleziono odcisk lewej dłoni generała Petelickiego. No, wiem na pewno, że był praworęczny. No trudno mi sobie wyobrazić, że człowiek, który popełnia samobójstwo, ma czas, żeby zastanowić się, z której ręki będzie do siebie strzelał. Druga kwestia jest jeszcze dziwniejsza. Mianowicie ten strzał, który został oddany w garażu, w pomieszczeniu zamkniętym, w broni o kalibrze 9 mm, tego strzału nikt nie słyszał. No, znajomego, który twierdzi, że ma dobre informacje o tym, co mu ustalono, podobno ten strzał wymierzony trafił w tył głowy generała. No więc następna kwestia, dziwna, jeżeli to jest, mówię, prawda, bo to mówię odpowiedzialność tej osoby, która mi to mówiła. Wreszcie, prokurator ślepokura twierdzi, że nie znaleziono w ciele generała żadnych substancji, na przykład obezwładniających. No, ale przypominam, że badanie ciała było kilka dni po zastrzeleniu, bo jak wiadomo, generała zabito się w piątek. No i to jest w okresie weekendu. Nie mogą się zebrać żadni specjaliści od badań tego typu i robiono to kilka dni później. No wiadomo, że pewne substancje, które mogą być użyte do takiego rzeczy, jako bezwładnienie, ulatniają się w pewnym czasie z organizmu i trudno to ustalić. No różne dziwne rzeczy tam się wydarzyły. Komunikat sam jest zresztą sprzeczny jeszcze z innego względu. Otóż ślepokura twierdzi, ustalił, że generał był perfekcjonistą. Wszystkie rzeczy planował. No, rzeczywiście stwierdzam, że to prawda. On był takim człowiekiem. Miał wszystko poukładane, aż do przesady w swoim biurku. Wszystko planował dokładnie. No i okazuje się, że akurat jeżeli chodzi o to samobójstwo, to było to niezaplanowane. To też ślepokura mówi. Znaczy, że planował, to nie zaplanował. Ale z drugiej strony też mówi, że jak wchodził tam gdzieś z tego garażu, no to zasłaniał ręką pistolet, który miał gdzieś przy boku. Skąd on wie, że on zasłania jakiś pistolet? No, były dziwne rzeczy. No i przykre. Dlatego, że...
Ale rodzi się pytanie,
że nikt,
panie
nie pomagał generałowi w jego samobójstwie, w cudzysłowie. No wydaje mi się, co najmniej nieuprawnione na podstawie tego wszystkiego, co wiemy o sprawie.
Panie profesorze, rodzi się pytanie, panie ministrze, jeszcze w tej sprawie śmierci generała Petelickiego, a mianowicie człowiek, który był tak ważną postacią, nie tylko w tworzeniu Gromu, ale również znaną postacią, która komentowała wydarzenia tutaj z całego świata też politycznego, ale też tego wojskowego, nagle ma popełnić samobójstwo z tej racji, że nie był w mediach obecny. Czy taka osoba nie pozostawiłaby po sobie manifestu, który byłby ogłoszony właśnie w mediach? Czy uczyniłaby to tylko i wyłącznie w ten sposób, że pozostaje bez jakiegokolwiek zdania swoją śmierć? To też dla mnie wątpliwe, chociaż wiemy, że osobach, które nie żyją, trudno już cokolwiek powiedzieć. I druga rzecz, o której słyszymy, no to pierwszy raz o takiej chorobie, czy jednostce chorobowej, jak to uważa generał Gromosław Czempiński, tak można z jego wypowiedzi wywnioskować, że cierpiał na chorobę braku nadmiaru wolnego czasu, nie braku, lecz nadmiaru wolnego czasu, że nagle miał zbyt wiele wolnego czasu.
No tak, więc pierwsza kwestia to jest taka, że generał rzeczywiście wypowiadał się w sprawach istotnych, ważnych dla państwa. I ma ojciec rację, że trudno sobie wyobrazić, że nie zostawiłby żadnego dokumentu, żadnego jakiegoś namacalnego dowodu, dlaczego zrobił to, co zrobił, gdyby rzeczywiście taki był powód tego rzekomego samobójstwa. Ale druga rzecz jeszcze bardziej dziwna. Mianowicie, on miał rodzinę, żonę, dzieci, które bardzo kochał. No i trudno też sobie wyobrazić, że tak niskimi z drogą po prostu wstrzelił sobie w głowę, zostawiając tych najbliższych bez jakiejkolwiek informacji. No zwykle samobójca, który kocha bardzo swoich bliskich, no jakoś się do nich odzywa w tym ostatnim momencie. Natomiast co do tej jednostki chorobowej, o której mówi pan generał Czempiński, no ja nie chciałbym tutaj pana generała o nic obwiniać, ale przypominam, że miał on niedawno przejścia osobiste bardzo trudne. Był tam zatrzymany i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ostrożność jego wypowiedzi może być niekoniecznie dlatego, niekoniecznie z tego powodu być taka, a nie inna. No, ja widziałem się z panem generałem na chyba 3 tygodnie przed tym zdarzeniem. No i pamiętam, że on z entuzjazmem nawet powiadał mi, że ma jakiś ciekawy pomysł, projekt do realizacji. Powiedział, że no wiesz, jak będę miał już więcej szczegółów, to wtedy spotkamy się i ci opowiem, jak to ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. On był ciekawie aktywny, cały czas poszukiwał jakichś rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Więc suponowanie, że go przestaną zapraszać do TVN24 było powodem samobójstwa, no... Nie, no trudno to komentować.
Bardzo gorąco dziękuję za te fakty, za ten komentarz. W aktualnościach dnia rozmawiamy z profesorem, byłym ministrem obrony narodowej Romualdem Szeremietiewem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.